Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i Portalu w Polityce.pl. W studio Marzena Nykiel, redaktor naczelna Portalu w Polityce.pl.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się, szczęście.
Krzysztof Skowroński, Radio Wnet, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Dzień dobry.
Prezes i mecenas Marek Markiewicz.
Panie,
będziemy mówili także o sprawach związanych z prawem, z wymiarem sprawiedliwości. Od tego zaczynamy, bo Sąd Najwyższy ogłosił, że zawiesza funkcjonowanie kilku przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Skierował pytania do Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej i mamy duży kryzys. Posłuchajmy.
Jest to decyzja, która zgodnie z prawem powinna spowodować to, że zarówno Krajowa Rada Sądownictwa, jak i prezydent do czasu rozstrzygnięcia tych kwestii w zadanych pytaniach przedstawionych, do tego czasu nie będą podejmować dalszych czynności w tych procedurach, które dalej się toczą w odniesieniu do sędziów, którzy ten 65. rok życia ukończyli.
Nie ma takiego przepisu, który stanowi o tym, że jakikolwiek organ może innym organom wskazać, że zawiesza się stosowanie przepisów ustawy, które zostały przyjęte zgodnie z regulaminami IZM, które zostały przyjęte zgodnie z polską konstytucją.
Polski system prawny z konstytucją na czele nie przyznaje Sądowi Najwyższemu ani jakiemukolwiek innemu sądowi w Polsce kompetencji do zawieszenia stosowania przepisów, niezależnie od tego, z jakiego aktu normatywnego oznaczony przepis pochodzi, także z ustawy.
Sąd Najwyższy sięgnął po narzędzie dotąd niestosowane, narzędzie, które gdyby się przyjęło, może oznaczać, że właściwie parlament jest niepotrzebny, bo każdy Sąd Najwyższy, czy nawet pewnie innych instancji, może powiedzieć, ta ustawa nie obowiązuje. Panie mecenasie, czy to jest groźne i jak sobie z tym poradzić?
Raz, że już stosowane. Tylko nikt tego nie zauważył. Sąd Najwyższy wydał kiedyś taką uchwałę, że artykuł 4 ustawy o IPN-ie nie ma mocy normatywnej. Dokładnie tak to brzmiało, co oznacza, że ustawodawca niesłusznie przedłużył okres przedawnienia zbrodni czy przestępstw popełnionych w czasach komunistycznych. W związku z czym połowa sądów w Polsce umarza postępowania o bicie w więzieniu, na przykład w stanie wojennym, a połowa skazuje strażników za zbrodnie przeciwko ludzkości, bo ta się nie przedawnia. W związku z tym bicie w celi czymkolwiek pałąkiem jest zbrodnią przeciwko ludzkości i do tego nas Sąd Najwyższy przyzwyczaił. Tutaj akurat Sąd Najwyższy wskazał artykuł 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii. Tam nie ma nic o tym, że zawieszać można prawo. Podobnie artykuł 4 Traktatu o Unii. Tu się pomieszały dwie kategorie. Mianowicie taka, że pytanie, czy skierowanie sprawy do jakiegoś sądu nie zawsze zawiesza funkcjonowanie decyzji, orzeczenia danego, ale nie przepisu prawnego. To jest oczywiste nadużycie.
Tym bardziej, że ustawy w Polsce może oceniać wyłącznie Trybunał Konstytucyjny.
To prawda. A wreszcie zapewne chodziło o to, żeby już nie pytać w jakim trybie, ale żeby pytanie padło. Pytanie padło akurat w dniu, kiedy kończył się termin dla rządu na zgłoszenie odpowiedzi na wątpliwości Krajowej Komisji Europejskiej. I niech ktoś udowodni, że sędzia Rączka czy pozostali sędziowie z tego składu nie wiedzieli, że tego dnia zadają pytanie, czy aby zmiana wieku emerytalnego nie narusza nieusuwalności sędziego. Bo to jest pytanie o tych pytaniach, można powiedzieć. Najśmieszniejsze jest to, że piąte pytanie jest takie, czy można zawiesić funkcjonowanie przepisu. Co zresztą sąd zrobił już wcześniej, ale tak na wszelki wypadek nazwał, że ma wątpliwości, to ja je podzielam.
Można odnieść wrażenie, że sędziowie wertują księgi, wertują kodeksy, mówią, być może ten przepis zastosujemy, może coś tu znajdziemy, a może z prawa cywilnego. Krzysztof Skowroński, czy to nie jest już zachowanie bardziej stosowne dla polityków? Czy to nie jest zachowanie po prostu polityczne?
Znaczy, sędziowie Sądu Najwyższego pokazują, jak patologicznym organem są, tak na dobrą sprawę, bo przecież wszyscy wiemy, jaki jest porządek prawny w Polsce. Kto stanowi prawo, kto decyduje, czy to prawo jest zgodne z konstytucją, w jaki sposób państwo funkcjonuje, a sędziowie Sądu Najwyższego w swojej własnej sprawie właśnie wertują kodeksy, mają podpowiedzi rozmaite i chcą utrudnić sytuację, znaczy chcą, żeby ta barykada była wzmocniona jeszcze przez siły europejskie, ale to pokazuje też, w jaki sposób oni funkcjonowali, tak? Bo jeżeli w takiej sprawie potrafią tak naciągać prawo, to we wszystkich innych sprawach, które rozpatrywali, również to prawo mogło być w ten sam sposób naciągane. Czyli stracili absolutnie to, czego już nie mieli, ale wiarygodność w tym wypadku, tym bardziej, że bawią się państwem, a zabawa państwem jest czymś bardzo niebezpiecznym. Pewno będziemy o tym mówić, ale do tej zabawy dołączyć można list, który jest podpisany.
Będziemy o tym mówili za chwileczkę, tak.
Zawieszam głos.
Mecenas Marek Markiewicz.
By zapytać, a ile to pytań prejudycjalnych w imieniu obywateli Sąd Najwyższy skierował?
A to inna sprawa.
A to dobre pytanie, dlatego że w zeszłym roku pytanie dotyczyło o nadawanie przesyłek pocztowych w urzędzie innym niż Poczta Polska, czy doręczenie jest skuteczne, czy nie. No i sprawa była istotna. To narzędzie, pytanie prejudycjalne, czy prośba w innych sądach o pytanie prawne do Trybunału, albo o pytanie prawne do Sądu Najwyższego wzbudza szczere rozbawienie kolejnych składów, co mogę potwierdzić z własnego doświadczenia. I tu nagle użyto tej armaty do konkretnej sprawy, konkretnego dnia. Ja pytam, w jakim konkretnym celu, ale co najważniejsze, a co z tego ma być dalej? Co z tego ma być dalej? Co
no ma być powstrzymanie zmian w Sądzie Najwyższym, tak, który nagle przejmuje kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, tak, prawda? Nie uznaje de facto decyzji parlamentu, prezydenta i mówi ja sam sobie sterem. Marzena Nykiel, no to jest oznaka jednak prób anarchizacji państwa. Robią to siły, także siły medialne, bo przecież tu chodzi o wsparcie, które dostaje Sąd Najwyższy, które przed 2015 rokiem samo istnienie opozycji uważały za rodzaj rokoszu.
No, my z tą anarchizacją mamy już do czynienia na wielu różnych poziomach. Tutaj Sąd Najwyższy przypieczętował to, zaakceptował, bo to się dzieje nie tylko na płaszczyźnie takiej społecznej i politycznej już, co widzimy w parlamencie i na ulicach, ale teraz już widzimy w Sądzie Najwyższym. Wczoraj w telewizji w Polsce wiceminister sprawiedliwości powiedział, że zawiesić to sędziowie sobie mogą obrazek na ścianie, a nie ustawy. No a tutaj widzimy, że dochodzi do podjęcia przez nich decyzji o zawieszeniu w obronie trójpodziału władzy, prawda?
Czyli depczą ten trójpodział, ponieważ trójpodział zakłada, że to parlament uchwala ustawy, a Trybunał decyduje o tym, które są konstytucyjne, a które nie.
No właśnie, no i ta anarchizacja postępuje tak dalece, że jeżeli wcześniej politycy namawiają obywateli do tego, żeby atakowali policję, polityków, media, żeby kwestionowali obowiązujący porządek prawny i sami sędziowie, którzy odpowiadają jednak za wymierzanie sprawiedliwości w przypadku niestosowania się do prawa, sami to łamią. No to już naprawdę wchodzimy na bardzo niebezpieczny poziom.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Kontynuując jedno słowo, pani Marzeny, że sędziowie wymierzają prawo, sądy wymierzają sprawiedliwość, przepraszam. Trzeba sobie postawić pytanie o rolę sędziów, w ogóle o rolę władzy sądowniczej. Czy ona jest od ustanawiania prawa, czy jest od interpretacji prawa i jego stosowania? Natomiast w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, kiedy sąd zawiesza działanie uchwalonego prawa, to wchodzi rzeczywiście w buty władzy ustawodawczej, a nie sądowniczej. Rzeczywiście sąd, według mnie, staje się w tym momencie rzeczywiście częścią opozycji. I o ile był taki moment, kiedy sam miałem wątpliwości, czy trzeba aż tak reformę wymiaru sprawiedliwości głęboko traktować w Polsce, to ostatnie wydarzenia dały mi odpowiedź tego, bo jaką mamy gwarancję, że jeżeli Sąd Najwyższy zawiesza decyzję władzy ustawodawczej, nie Trybunał Konstytucyjny, tylko Sąd Najwyższy, to że przy najbliższych, nie wiem, wyborach samorządowych czy wyborach parlamentarnych Sąd Najwyższy nie zawiesi decyzji suwerena?
Tak, tym bardziej, że jest jakiś worek przepisów i Sąd Najwyższy uważa, że może z dowolnych podzbiorów dobierać.
Troszczy się tak o nieusuwalność sędziów, to przecież tego samego dnia, czy dzień wcześniej, były premier, były prokurator generalny powiada, że będzie trzeba usunąć z zawodu tych sędziów, którzy będą starali się do Sądu Najwyższego kandydować. to Sąd Najwyższy nie dostrzega, że usuwanie z zawodu, stara bolszewicka metoda w ustach przecież kulturalnego człowieka, ja znałem kiedyś pana premiera Cimoszewicza, jest zapowiedzią no, najgorszych możliwych naruszeń wszelkich zasad i to przechodzi kompletnie bezkarnie.
Mógł zagrozić. Podobnie
jak mi zapowiedziano, że mam dłużej czekać na emeryturę. To już upadek sił, prawda? I kto mnie pytał, czy ja chcę do 67
roku. Panie mecenasie, mógł Włodzimierz
czekać,
Cimoszewicz... Prawda?
Zdecydowano i Sąd Najwyższy nie kiwnął palcem w ogóle w tej sprawie.
Mógł Włodzimierz Cimoszewicz zagrozić gorszymi sankcjami niż wyrzucanie z zawodu, a zagroził
usunięcie
tylko
z zawodu.
Usunięciem z zawodu. Proszę Państwa, Krzysztof Skowroński wspomniał o liście byłych prezydentów, ludzi kultury, ludzi nauki. No to samo grono, można powiedzieć, co zawsze w sprawie o swego rodzaju apelu do policji. Posłuchajmy fragmentu.
Pamiętamy ponure czasy PRL z jego aparatem represji obejmującym MO i ZOMO. Upadek tej dyktatury i jej zastąpienie demokracją i rządami prawa było dla ogromnej większości Polaków wielkim historycznym wydarzeniem. Obejmowało to tworzenie profesjonalnej, apartyjnej policji. Dlatego broniąc państwa prawa i demokracji w Polsce, zwracamy się do policjantów, a zwłaszcza ich dowódców, aby pamiętali, że policja nie jest własnością jednej partii i że policjanci, podobnie jak inni obywatele, są odpowiedzialni przed konstytucją oraz ustawami, które są z nią zgodne.
Te próby sparaliżowania działalności policji, próby nakłonienia policjantów do nieposłuszeństwa pojawiają się od początku, właściwie od 2015 roku, ale teraz bardzo się nasilają. Mamy straszenie policjantów, mamy publikowanie danych osobowych konkretnego policjanta, prawda? Mamy przywołanie ZOMO. Krzysztof Skowroński, co o tym sądzić?
To jest... Może to na margines, ale to jest taki casting na bohatera. Tak na dobrą sprawę ci wszyscy prezydenci, premierzy, którzy podpisali ten list, szukają kogoś i wszyscy szukają kogoś, kto poświęci się, tak? Policjanta, który wyjdzie z szeregu i stanie po stronie demonstracji. On oczywiście poniesie konsekwencje. Jak poniesie konsekwencje, będzie na sztandarach, będzie nowe paliwo do następnych protestów, tak? Bo to jest cały czas, kto jest naszym bohaterem? To jest pytanie tych, którzy demonstrują. Kto może nas wyzwolić w nas więcej tej negatywnej energii, która pozwoli nam doprowadzić państwo do dużego paraliżu, całkowitego kryzysu, ale w tym jest głębsze. Ja się zastanawiałem, rzeczywiście bardzo mnie zbulwersował ten list podpisany przez premierów i prezydentów, o którym każdy z nich to jest oddzielny życiorys i można było napisać, prawda, co robił, nie wiem, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, jak zachowywał się Marcinkiewicz, tak, jak zachowywał się Jerzy Buzek, tak, jaka była konsekwencja.
Jak Lech Wałęsa wzywał do pałowania tego demonstrantów.
No tak, ale oni mówią tak, my zapewniamy parasol bezkarności dla kogoś, kto się wyłamie z tego szeregu. Zobaczcie, tak. Zobaczcie, jaka jest nasza siła i bądźcie z nami, a dostaniecie za to nagrodę. I to jest tak samo niebezpieczne, jak oczywiście to, co zrobił Sąd Najwyższy. Tak? W jednym to jest ta sama wędrówka w ku...
Bo no, nie wiadomo, Józef Orzeł, szef klubu Ronina, publicysta, mówi pamiętajmy, że to jest naprawdę totalna opozycja. Znaczy ta totalność nie jest
przedstawicieli władzy, którzy adresują to nie do policjantów, bo z Bogiem sprawa, gdyby policjant
powiedział,
że nie widziałem pani Gersdorf ze świeczką, nie stała, skoro tak twierdzi. No bo do tego to się sprowadza. Ale przecież, jeżeli można tylko słóweczko, bo z tym się wiąże historia. To jest adresowane do kadry dowódczej, nie do szarego policjanta. Nie wysyłajcie swoich ludzi tam, bo wiecie, my was potem usuniemy z zawodu, zrobimy to. I to daje efekty. Ja nie dalej w tym tygodniu skończyłem proces, który wszczęto przeciwko policjantom oskarżonym o pobicie chłopaka w komendzie. No świetny temat. Sąd pierwszej instancji skazał chłopak miał zasinienie, coś, skazał tych policjantów, co oznacza, że są usunięci ze służby natychmiast. Sądu Najwyższego niepokoi przepis, który mówi, że tylko zachowanie o znamionach przestępstwa jest powodem do usunięcia ze służby. To jest artykuł 41 ustawy o policji. Tu troski nie ma. I co się stało? Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił tych czterech policjantów, za co im chwała. Mówię o sądzie, bo się okazało, że tego typu apele docierają także do ludzi, którzy mają śmiałość, żeby oskarżyć fałszywie policjanta o to, że podniósł rękę w południe, w gdzieś,
demolowanie autorytetu.
I teraz ja chodzę z koleżanką do komendanta jednego, drugiego, mnie panie. Apelacja będzie, za chwilę sąd będzie rozstrzygał tę sprawę. Nie zwalniajcie ich na miesiąc przed emeryturą. Co mi mówi komendant? Albo jak nie zwolnimy, to powiemy, że pod dywan zamiatamy. A jak zwolnimy, no to wtedy, wie pan, trzeba, ile pan chce? 3 miesiące czy 4?
Marzena.
Ja się w ten sposób targuję, mając za plecami premierów naszego kraju. Ludzi, w większości ja ich znam. To znaczy, że oni nie mają pojęcia o systemie funkcjonowania państwa, albo co gorsze, znając ten system, uruchamiają siły, które destruują państwo.
Marzena Nykiel, czy to nie jest, panie mecenasie, dziękuję. Marzena Nykiel, czy to nie jest przygotowanie do jakiegoś przesilenia, być może w związku z wyborami, bo mamy, no przecież, prawda, anarchizację tej sfery prawnej, mamy demontaż autorytetu policji, próbę sparaliżowania policji, mamy cały czas sianie, mamy eskalację języka w niebywały sposób. Czy to nie jest próba przygotowania jakiejś wersji kolorowej rewolucji w Polsce?
Ja te próby paraliżowania policji odczytuję w dwóch etapach. Znaczy, pierwszy etap to był taki, kiedy pan pułkownik Mazguła i wielu innych właśnie nawoływali ich do tego, żeby przeciwstawili się władzy. To nie zaskutkowało. W tej chwili mamy do czynienia z czymś innym, bardziej perfidnym i bardziej ukrytym. Mamy do czynienia z próbą pacyfikacji policji, to znaczy wmówienia osobom odpowiedzialnym za policję, że ona nie może działać aktywnie, że musi ewentualnie stawiać opór biernie jakby nie dopuszczać do jakichś spięć na ulicach pomiędzy jedną a drugą grupą. Natomiast sama zauważmy, policja jest bardzo spokojna, nie daje się prowokować, ale jednocześnie nie prowadzi żadnych działań, chociażby nie wylegitymowała na przykład tego człowieka, który wykrzykiwał i wygrażał policjantom
ZOMO.
Jest poszukiwany już któryś dzień. No, to jednak budzi wątpliwości, czy przypadkiem nie jest tak, że tak dalece zaszczuto policję i osoby odpowiedzialne za nią, tak dalece powiedziano, że każde działanie jakby rozluźniające te napięcia jest działaniem tak jak ZOMO i MO, że to prowadzi wręcz do pacyfikacji policji, a tamta grupa coraz bardziej agresywnieje, bo przecież i politycy i całe środowisko związane z opozycją namawia tych ludzi do tego, żeby wszelkie swoje frustracje przenosili na ulicę. Więc jeżeli policja tutaj zrobi ten krok wstecz i nie będzie podejmowała takich działań operacyjnych, jakie powinna, no to odbiera sobie narzędzia i może to doprowadzić do takich przesileń, bo ja mam wrażenie, że są ćwiczone
różne... Gdzieś granice trzeba wyznaczyć.
W tej chwili są ćwiczone różne scenariusze przed jakimś takim mocniejszym uderzeniem. Jak daleko można się posunąć z policją, jak daleko ją zaszczuć, żeby ona była delikatna i nie wyciągała konsekwencji. No,
Na razie to się nie udaje, bo policja działa sprawnie, ksiądz Henryk Zieliński w tej sprawie.
Chcę postawić pytanie, czym jest apolityczność policji? Czy apolityczność policji to jest stanie po stronie opozycji? Bo próbuje się w tej chwili z policji uczynić część opozycji, aby wsparła postulaty opozycji.
No bo cóż znaczyłoby usłuchanie tego wezwania właściwie do bierności w obliczu demonstracji? No oddanie parlamentu tłumowi, tak? I paraliż parlamentu. A upadek pierwszej Rzeczypospolitej zaczął się od paraliżu parlamentu.
Więc to jest tutaj zupełnie sabotowanie i próba uczynienia z policji siły politycznej. A polityczność polega na tym, że niezależnie od tego, czy dowódca plutonu policyjnego zgadza się z poleceniem wydanym mu przez ministra, to wykonuje polecenie tegoż ministra. Oczywiście kwestia sumienia, ale to wtedy, kiedy jest zagrożenie ludzkiego życia, ludzkiego zdrowia, a nie kwestia właśnie zaniechania
ochrony parlamentu.
Natomiast kolejna sprawa to taka, że ja kiedy przeczytałem ten apel owych państwa, bo to byli panowie i panie, i zobaczyłem tam nazwiska, chociażby, przepraszam, jedno zacytuję, bo chyba to mogę, Kazimierza Marcinkiewicza i wielu innych jemu podobnych, no są to postacie troszeczkę groteskowe. Policjanci naprawdę często są to ludzie w tej chwili bardziej wykształceni niż wielu polityków, a zwłaszcza tych byłych polityków, o których mówię. Mają swój rozum w tym wszystkim i niech zobaczą, na czym polegają te apele. Są to apele ludzi, którzy są przegrani i to przegrani z kretesem. Nie tylko przegrani politycznie, ale często są to ludzie przegrani życiowo. I lepiej było dla siebie
ale
samych tak, zrobili, gdyby
sami. Panie już oddaję, ale poproszę, mówiliśmy o eskalacji języka. Zobaczmy, Gazeta Wyborcza propaguje plakat głoszący, że mamy czwarty rozbiór Polski. Proszę państwa, nie do wiary, czwarty rozbiór Polski. Taki plakat, te rzymskie cztery, to jest złożone z długopisów, rozumiem, odniesienie do pana prezydenta. Też jakaś kreacja symbolu, długopis. Widać, że tam agencje PR-owe siedzą, myślą, kombinują, że tam są pieniądze bardzo duże, jakieś, prawda, przezroczyste urny na długopisy podczas demonstracji. To kosztuje, ktoś to musiał zamówić, przemyśleć. No ale widać, jaki jest, jak to by powiedziała młodzież, no jak głęboki jest ten odjazd, panie mecenasie, ale to też jest zapewne strategia.
I sfera niepamięci, bo przy tej okazji przypomnijmy, jak doszło do trzeciego, drugiego i pierwszego rozbioru, jeżeli już tak. Rozebrano silne państwo z silną władzą. Rozebrano je wtedy, kiedy się rozpadało, czy wtedy, kiedy uchwaliło konstytucję 3 maja, co nie weszła, nie zdążyła wejść w życie. Kto w imieniu państwa jeździł do obcych potencji skarżyć się, o pomoc prosić? To może, proszę bardzo, o tym pogadamy. Po tym, co czcigodny ksiądz powiedział, też trzeba jedną uwagę postawić. Otóż Sąd Najwyższy wydał w roku 90-91 dwa czy trzy wyroki o takiej tezie, że udział w manifestacjach przeciwko zbrodniczej władzy w celach tam dobrych dla państwa powoduje dekryminalizację tych zachowań. I wtedy wiadomo było, że chodzi o komunistyczne państwo, które mordowało ludzi, które miało wszystkie możliwe zbrodnie i nie sposób sadzać za to, że ktoś się ZOMO bił, jeżeli przyświecała mu ważna jakaś idea. I teraz dokonuje się taka zabawa, że obecną władzę porównuje się z władzą komunistów. To jest to samo. No to może nie czekajmy na wybory, jak radzi były premier, i usuńmy z zawodu tych, bo to, którzy przeszkadzają. To po co czekać? To jest zachwiana logika.
To jest ten nowy sposób, bo rzeczywiście to się pojawiło, tak? PZPR, tak? My jesteśmy teraz w czasach takich jak PRL, a Prawo i Sprawiedliwość to jest PZPR, który chce całą władzę przejąć i mieć w swoich rękach i wykorzystać ją przeciwko wolności. I to jest ten wątek cały czas powtarzany, tak? I w tym liście...
Siany.
I w tym liście. I to są te wszystkie zmiany pojęć, które mają, nie wiem, zmienić świadomość. I to jest tak, że jest kontrast, tak? Bo chodzimy po ulicach Warszawy, spacerujemy, widzimy, jaka Warszawa jest. Tętni życiem, jest radosna, jest młoda, jest w kawiarniach. Tak to się dzieje w Warszawie, tak? I to jest piękne, spokojne, europejskie miasto, w którym jest bardzo gorąco, tak? I z drugiej strony mamy brutalną walkę polityczną, którą prowadzą elity, które straciły władzę. I teraz jest pytanie, czy oni mają rzeczywiście dar przekonywania tych ludzi, którzy siedzą na tarasach, tak, i piją lemoniadę, do tego, że są w zagrożeniu, tak? I oni wstaną z tych foteli i powiedzą, idziemy, rzeczywiście jesteśmy zagrożeni. Czy oni uwierzą swojemu własnemu doświadczeniu i powiedzą sobie, no chwileczkę, tak? To jest nieprawda. I cała bolączka strony opozycyjnej jest taka, że oni nie mogą poruszyć tych, ja mówię po warszawsku, tak,
uwagę,
tych leżaków.
Jeżeli to porównanie do PZPR jest bardzo ciekawe, no bo PZPR to de facto przede wszystkim monopol informacyjny. No kiedy w Polsce był monopol informacyjny, zwłaszcza w mediach elektronicznych? No za rządów poprzedniej władzy. PZPR to brutalne traktowanie sprzeciwów społecznych. Kiedy brutalnie traktowano? No za poprzedniej władzy. Strzelano do górników, można to wszystko przypomnieć, prawda? PZPR to pogarda wobec inaczej myślących. No kiedy mówiono o dożynaniu watahy i eksponowano mohery? No za poprzedniej władzy. Ale panie mecenasie, oddaję głos.
Jedno słówko tylko. Dalej. Jak można mówić ludziom tak, jak demokratycznie wygramy wybory, tak opozycja, to wszystkich was wsadzimy i nasi sędziowie będą wtedy bezstronni, niezawiśli, ale was wsadzą, prawda? A innych to my usuniemy z tego, jak demokratycznie wygramy wybory. I wtedy ja sobie zażartowałem przed chwilą, to każdy powie tak, to po co wybory? To my teraz powyrzucajmy.
I właśnie jeżeli propos, ta logika ma wolności, bo 1 sierpnia odbywał się w Warszawie Marsz Powstania Warszawskiego, organizowany przez środowiska narodowe i stołeczny ratusz ten marsz postanowił rozwiązać pod naprawdę no, zaskakującymi, że tak powiem, pretekstami. Posłuchajmy.
Sam sposób ustawienia czoła pochodu i użycia flag nawiązywał do przemarszy z lat 30. włoskich faszystów i niemieckich nazistów. W zgromadzeniu były także osoby, które miały koszulki z takimi emblematami jak krzyż celtycki, jak hasło nawołujące do nienawiści, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę.
Ten drugi czynnik, który tutaj wskazał ratusz, to, że niektórzy uczestnicy zgromadzenia używali materiałów pirotechnicznych.
Ja do tej pory nie otrzymałem oficjalnie decyzji, informacji, na jakiej podstawie nasze zgromadzenie zostało rozwiązane, zdelegalizowane. Czekam cały czas. Podejrzewam, to jest oczywiście moja opinia, że ratusz w tej chwili szuka powodów, dla których wczoraj zdelegalizował nasz marsz.
Proszę Państwa, zdaniem warszawskiego ratusza szyk pochodu, kształt pochodu, jak w latach 30. to jest powód do rozwiązania. Pani Ewa Gawor z warszawskiego ratusza powiedziała, że przeszła szkolenia, doszkalanie w tej sferze i ona wie, co tutaj jest niedopuszczalne, co jest dopuszczalne. No to jest a propos wolności, no to dobrze pokazuje, prawda, jaki tu świat nam szykują. To jest świat, w którym przeszkoleni przez, rozumiem, jakieś lewicowe organizacje, urzędnicy mówią, to legalne, to nielegalne i to jest ta wolność. Tutaj podziękowania polskiej policji i ministrowi spraw wewnętrznych za to, że jednak nie dopuścili do powstrzymania marszu. Ksiądz Henryk Zieliński.
Rzeczywiście wygląda na to, jakby pani była przeszkolona przez jedną z filii George'a Sorosa, bo to jest ten duch myślenia. Natomiast jeżeli hasło raz sierpem, raz młotem. Ja nie używam takiego hasła, ale jeżeli ono jest uważane za powód do rozwiązania marszu, to również powodem do rozwiązania marszu powinno być hasło na przykład śmierć faszystom.
Dlatego, ona przywołała śmierć wrogom ojczyzny, to jest...
Tak, ale panie redaktorze, śmierć to jest faszystom. Śmierć faszystom, konkretnie faszystom. Dlatego, że tutaj w tym toku rozumowania patriotyzm to też jest faszyzm. A więc jeżeli ktoś mówi śmierć wrogom ojczyzny, to jest niejako uzasadnione, bo to nie jest uzasadnione, ale chodzi o taką sprawę, że właśnie następuje utożsamienie patriotyzmu z faszyzmem. A jednocześnie następuje jakaś schizofrenia mentalna w tym znaczeniu, że protestowanie przeciwko faszyzmowi jako takiemu jest legalne. My żyjemy właśnie w takiej schizofrenii moralnej i prawnej, że żyjemy w systemie, który jest skutkiem jeszcze II wojny światowej, starcia komunizmu i faszyzmu, przy czym jeden z tych systemów został oficjalnie potępiony, natomiast drugi, nie wiem, praktycznie to nie funkcjonuje chyba, prawda?
Marzena Neki.
Ja tutaj zwrócę uwagę na dwie rzeczy. No pierwsza, no to oczywiście co to za państwo... No, gwałcenie wolności jest oczywiste w tej sprawie. Znaczy wychodzi pokojowy marsz, chce
nie
oddać
ma, cześć
bohaterom.
Nie ma incydentów tak
żadnego,
naprawdę.
A jednocześnie żaden obrońca praw człowieka, żadne tam organizacje Amnesty International nie upominają się tutaj o to, że czyjeś prawo obywatelskie do manifestowania swoich przekonań lub też wspólnego przeżycia jakiejś ważnej chwili, mimo że zgromadzenie jest zarejestrowane, nie zostało dopuszczone, zostało zdławione w zarodku.
Te organizacje są za rozwiązaniem ONR-u po prostu.
A no właśnie.
Bo to jest takie państwo i to wiemy, że to jest taka demokracja, która ma wykluczyć wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek inne poglądy.
No ale to nie jest rozwiązana organizacja, Krzysztofie. To jest rozwiązana.
A ja wiem, że nie jest.
I pani blokuje.
Tylko dlaczego? No blokuje. No blokuje dlatego, że to jest też jeszcze jeden element prowokacji, tak? Bo jest ONR, są młodzi ludzie, by rozwiązać muzeum ich marsz, a nuż któryś z nich się zdenerwuje, tak, i nie wiem, 1 sierpnia rzuci w kogoś kamieniem, albo zacznie się przepychanka z policją.
Do Polaków i wtedy sygnał, że
nie
jest
mamy 1 sierpnia wielkiego święta wszystkich warszawiaków, którzy o 17 godzinie wychodzą z biur i stają na minutę na ulicy, tylko mamy po prostu informację o tym, że ONR, czyli grupa skrajnie prawicowa, bije się z policją, nie uznaje i tak dalej, że to oto jest to właśnie państwo. To, czyli cały
czas kropelka po kropelce. Gawor, jakbyśmy nie pamiętali, jak się nazywał jeden z generałów w Boże. Ale już mniejsza o to. Tak przecież niedawno. Ale zajmujemy się głupstwem. Zamiast o tym, że tego dnia ile było ludzi na placu. 50 100 śpiewając piosenki. Ja patrzyłem na ten tłum, jak pan mówił o tych ludziach w kawiarniach. Przyjechali nie tylko warszawiacy. Ja znam łodzian, którzy
Gdyby stosować metody liczenia opozycyjnych demonstracji, to było milion. To było milion.
I zamiast mówić o tym, że zdarzyło się coś niezwykłego, kwestionuje się wszystko. Tradycje, przyszłość, patriotyzm. Bo się kwestionuje, proszę nie udawać tego, że tu nie przebiega spór wokół tego i nagle pojawia się cała Warszawa pełna ludzi i to przeszkadza i nagle trzeba rozgonić taki czy inny marsz. To w końcu nie ma nawet większego znaczenia, pokazuje takie szarpanie z boku, bez dostrzeżenia i podstawowego pytania, między kim a kim tu jest konflikt? Czy między tym tłumem ludzi, ja tam byłem, ja nie mam zdolności do śpiewania, wiele razy byłem w tym miejscu, w tym roku nie mogłem, ale ja patrzyłem uważnie, tam nie było znajomych przedstawicieli elity, sędziów, którzy nie mają oporu, żeby ze świeczkami chodzić gdzieś w inne miejsce. To jest konflikt już bardzo poważny o to, jak my widzimy ojczyznę, tradycje, patriotyzm i wokół tego ta, jak ja zapytałem na początku spotkania, co z tego wyniknie, no wyniknie zdarzenie. No musi ono wyniknąć któregoś dnia, kiedy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakiej my Polsce żyjemy.
Do tego zderzenia
czy w takiej,
chcą
która jest
i ci,
według
którzy...
designu szwedzkiego, czy jakiegoś innego, wspólnego wszystkim kulturalnym ludziom, ale... czy w Polsce, która ma swoją tradycję, swoje miejsce i swoje aspiracje.
Ale może miejmy trochę nadziei, że ten mur, który tak sztucznie budują przedstawiciele opozycji, czyli politycy opozycji, sędziowie i paru innych, parę innych organizacji, on zniknie, dlatego że to też doświadczenie z 1 sierpnia. Tak? Jest taka piosenka niezwiązana z Poznaniem, wolność kocham i szanuję, tak, wolności oddać nie umiem, nic nie potrafię zrobić i tak dalej. I to jest taka piosenka, która po dwóch stronach tej barykady jest śpiewana, tak, bo śpiewają ją i zwolennicy nie wiem, kodu Platformy i zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, bo ta bitwa, to jest właśnie wszystkim powiedziano, że ta bitwa to jest bitwa o wolność, tak, tej drugiej stronie też. W związku z powyższym część tych wartości, bo na obchodach 1 sierpnia są z jednej strony ludzie i z drugiej strony ludzie. I tak na dobrą sprawę, gdyby nie PR, gdyby nie ta namiętna ochota zniszczenia czegoś bardzo poważnego, tak, ze strony opozycji, to byśmy mogli rzeczywiście żyć w bardzo wzorowym państwie. Znaczy ja mam taką myśl i takie przeświadczenie, że w ogóle my jesteśmy na takim progu budowania rzeczywiście bardzo dobrego i przyzwoitego państwa, tak? Że to jest...
próba przerwania
tego. Że to może się udać, tak? I że tak na dobrą sprawę więcej jest tutaj radości, więcej problemów już jest rozwiązanych niż tych niezałatwionych.
Rzeczywistość
tylko rąk do roboty trochę brakuje w niektórych sferach.
Jest też taki element wiarygodności osób, które wciągną w jedną lub drugą stronę. I teraz jeżeli widzimy, że no rzeczywiście silne media, bo sporo silnych liberalno-lewicowych mediów po tej drugiej stronie jest i opowiada o tym, jak bardzo wolność jest zagrożona, ale jednak przytomność umysłów po tamtej stronie no zaczyna być jakaś taka groteskowa, bo jeżeli wychodzi pan Hołdys, mówi, że on się komunikatorami szyfrowanymi porozumiewa z rodziną, jeżeli wychodzi Magdalena Środa, że trzeba do podziemia się przenieść, drukować ulotki i właściwie już w tym podziemiu ta opozycja jest.
No bo niektórzy wierzą w tę propagandę, która jest tak intensywnie uprawiana.
Wierzą,
oni ją tworzą.
Nie, nie. Ale są ci, którzy tworzą i są ci, którzy wierzą.
I narasta też frustracja, bo za tym ludzie nie idą, bo jednak chcą jakiejś przytomności umysłów w swoim Proszę życiu. Państwa, pani Wellman na festiwalu Owsiaka krzyczy na młodzież, która się tam zgromadziła i pewnie swobodnie żyje sobie na festiwalu, ciesząc się wolnością. Ona im mówi, dlaczego wy na barykady nie idziecie, jak wolność zagrożona.
Bo wychował ich pan Jerzy Owsiak i nie wychował ich do barykad. To może powinien przemyśleć. Proszę państwa, trwa kampania samorządowa, prekampania formalnie w Warszawie. Odnotujmy najnowszy sondaż dotyczący właśnie stolicy.
Jak pokazuje najnowszy sondaż Ibris przeprowadzony dla Rzeczpospolitej, nic nie jest jeszcze przesądzone. Gdyby wybory na prezydenta Warszawy odbyły się w najbliższy weekend, na Rafała Trzaskowskiego głosowałoby 41% mieszkańców stolicy. Patryk Jaki znalazłby się tuż za nim. Chęć głosowania na kandydata Zjednoczonej Prawicy zadeklarowało 36% badanych.
Cieszę się z takich wyników, chociaż podchodzę do nich z pokorą. Pamiętajcie państwo, że startowałem z pułapu 25% straty. Dlatego jeżeli dzisiaj sondaż pokazuje 5%, to jest tak jak wszystkie sondaże po kolei, które się pojawiają, pokazują coraz mniejszą stratę. I cieszę się, że ta ciężka praca jest doceniana.
Ostateczny bój o Warszawę rozstrzygnie druga tura wyborów. Tu według sondażu Ibris kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskałby 50% głosów. Natomiast Patryk Jaki zaledwie 8 punktów procentowych mniej.
No ale jednak, proszę państwa, Rafał Trzaskowski wygrywa, chociaż Patryk Jaki goni. Marzena Nykiel, czy twoim zdaniem możliwe jest, nie wiem, wycofanie Rafała Trzaskowskiego, tak jak we Wrocławiu z Kazimierzem Ujazdowskim zrobiono?
Ja mam wrażenie, że to do tego zmierza, bo już nawet ta Wierna Gazeta Wyborcza dawno zdystansowała się do niego, widząc nieudolność kandydata. No poza tym Patryk Jaki jednak przedstawia codziennie spójny, konsekwentny program dla całej Warszawy, dla wszystkich grup społecznych. No a Rafał Trzaskowski kręci się wokół tego swojego totemicznego ego i nic więcej nie robi. Co więcej, mam takie przypuszczenia, że ten spot sprzed tych 9 lat...
Mówimy o spocie, w którym przyjaciel Rafała Trzaskowskiego, Michał Żebrowski, znany aktor, no, odgrywa scenkę egzekucji. Jak twierdzi, jest to scenka egzekucji Kordiana, chociaż w oryginalnym dramacie Słowackiego no, bohater nie ginie, znaczy nie widzimy, jak padają strzały.
No tak, dużo już o tym spocie było mówione, więc tam w szczegóły wchodzić nie będę, ale mam wrażenie, że tamten sposób myślenia i tamta poetyka, ten sposób widzenia i interpretacji rzeczywistości wpisywał się w tamte, w taką ideologię Platformy, żeby się odcinać od tego, co martyrologiczne, co takie właśnie patriotyczne i jednak zdystansować się przeć ku nowoczesnej Polsce. I to się wtedy tam czytało. Pewnie zostało z tych powodów niezauważone. I dzisiaj nagle w tej jednak nowej Polsce, kiedy świadomość społeczna, historyczna wzrosła bardzo, przypomnienie tego jest nagle jakimś takim strasznym zdarzeniem. I ja mam przypuszczenia, czy przypadkiem nie ktoś ze środowiska Trzaskowskiego nie pozwolił sobie na to, żeby przypomnieć te materiały, no bo to już go jednoznacznie
ksiądz Zieliński, jak patrzy na to, co się dzieje w Warszawie i także w innych miastach w tej kampanii.
Nawiążę do jednego słowa znowu pana Krzysztofa przed chwilą. Mianowicie, że wszystkim chodzi o wolność i wszyscy szermują hasłem wolności. Natomiast wydaje mi się, że szczególnie my tutaj w Warszawie powinniśmy odnieść się, ci, co pamiętają, a niektórzy odkurzyć to jest w internecie do odsłuchania, kazanie ojca świętego Jana Pawła II z 91 roku na Agrykoli w Warszawie, kiedy on mówił o wolności od rozmaitych zasad moralnych, od tradycji, od kultury, od przykazań i mówił o wolności ku, o wolności z na bazie jakichś wartości, bez odrzucania żadnych wartości. Wydaje mi się, że to jest w tej chwili konfrontacja tych dwóch sposobów podejścia do sprawy. Albo mamy system wartości i albo wolność jest, jak to mówił Jan Paweł II, w blasku prawdy, albo też prawda przeszkadza w przeżywaniu wolności, bo psuje człowiekowi.
A ta wolność bez wartości to prowadzi do niewoli, nieuchronnie.
Ta wolność prowadzi do niewoli, ta wolność jest wolnością posuniętą, jak mówił Jan Paweł II, do obłędu i w gruncie rzeczy to chyba siły patriotyczne mogą być wdzięczne tak naprawdę pani Gawor i Urzędowi Miasta za rozwiązanie tego marszu.
Bo zobaczyliśmy jasno, o co chodzi.
Zobaczyliśmy pewien jak gdyby przebłysk, jakby cień, zachowania. Mnie to od razu przypomniało, proszę Państwa, to, co się działo na ulicach Warszawy 11 listopada 2011 roku, kiedy wystarczyło wyjść z biało-czerwoną chorągiewką na ulicę. Ja to pamiętam, ja tam byłem.
Żeby być
spałowanym przez
albo
policję.
Podgazowanym. Krzysztof Skowroński, krótko, proszę, bo czas dobiega końca.
Gdzie 8% się podziało w tym sondażu? Jest 50 do 42, czyli razem to jest 92, a 8% co robi Warszawa?
Niezdecydowanych.
A są niezdecydowani. Ja tylko jedno słowo powiem nie a propos Patryka Jakiego, tylko że dzięki temu, że opozycja tak postępuje, to nie widać wad Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że człowiek nie ma czasu zastanowić się i odpowiedzieć na proste pytania, co w tym rządzeniu jest dobrego, co w tym rządzeniu jest złego, bo opozycja jakby daje inne tematy, więc nie można skutecznie kontrolować
władzy. Panie mecenasie, dwa zdania.
Na każdego jako starzec będę głosował, kto złoży przysięgę, że nigdy Straży Miejskiej nie każe gasić zapalonych przez ludzi zniczy, co oglądałem na krakowskim przedmieściu na własne oczy. W mieście, w którym Ojciec Święty, siedziałem w takiej odległości w Sejmie, powiedział, ale nam się zdarzyło. Mówiąc, że rzeczywiście doszło do jakiegoś cudu wolności. I to, co chciałem powiedzieć wcześniej, ja się boję, że ja nie zdążyłbym dożyć kolejnego nawrotu patriotyzmu i dlatego uważam, że trzeba robić wszystko, by to, co się teraz udaje, i to jest wielkie, co powiedział pan prezes, podtrzymać i doprowadzić do jakiegoś
sensownego końca.
Panie
mecenasie, jeszcze muszę wywołać, a propos wolności powiem tylko, episkopat zachęca, biskupi zachęcają, by stulecie niepodległości uczcić 100 dniami bez alkoholu od 1 sierpnia do 11 listopada, to jest dokładnie 100 dni. Warto polecić tę inicjatywę. Stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Oczywiście Radio Warszawa, Radio Warszawa najbardziej dziękujemy, bo to współgospodarz tej audycji. Gościli w tym wydaniu Salonu Dziennikarskiego Marzena Nykiel, ksiądz Henryk Zieliński, Krzysztof Skowroński.
Który poczęstuje malinką z jarmarku wnet pana mecenasa.
Bardzo mecenasa dziękuję. Marka Markiewicza. Bardzo dziękuję. Polecamy,
wasze, proszę Państwa, nasze, jak to mówię.
Korzystanie z darów natury. Lato piękne, obfite. Dziękuję bardzo. Zapraszam za tydzień.
Dziękujemy.